Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Pradze odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na rozmowy do czeskiej stolicy przybyli też szefowie rządów krajów Bałkanów Zachodnich.
Podczas szczytu V4 poruszano m.in. kwestie rozszerzenia Unii Europejskiej i kolejnego wieloletniego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Szef polskiego rządu odniósł się na wspólnej konferencji prasowej z premierami Czech, Słowacji i Węgier, m.in. do wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że kraje V4 mówią jednym głosem, jeśli mowa o ich strukturze oraz o tym, jak powinna być finansowana polityka strukturalna i rolna.
Nie chcemy zmniejszać bezpieczeństwa żywnościowego Europy, chcemy je zwiększać. Dlatego polityka rolna musi mieć odpowiednie finansowanie i zapewnimy, wspólnie pracując ramię w ramię, że takie finansowanie będzie. Również fundusze strukturalne, a więc budowa dróg, połączeń energetycznych, kolejowych, internetowych jest niezwykle ważna dla rozwoju całego kontynentu. Wskazując na to, jak ważne są te tradycyjne obszary, jednocześnie też zgadzamy się oczywiście, że poprzez nowe źródła budżetowe, które wskazują Wiemy zresztą, jak podatek cyfrowy czy Financial Transaction Tax, dopuszczamy też inne, muszą być finansowane oczywiście nowe polityki, takie jak sprawy związane z innowacjami, polityka obronna.
Szef polskiego rządu zaznaczył, że proces budżetowy na pewno będzie bardzo mocno zależny od tego, jak grupa V4 i grupa przyjaciół spójności będą prezentowali swoje poglądy.
Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Pradze mówił też, że dziś dokonał się kolejny krok w kierunku integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Z premierami tych krajów potwierdziliśmy konieczność integracji z Unią, zaznaczył szef polskiego rządu.
To, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego kontynentu oraz szansa dla państw Europy Środkowej na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej.
Szkoły mają przygotować program profilaktyczno-wychowawczy, który zostanie zatwierdzony przez rodziców, zapowiada minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Resort przedstawił działania na rzecz budowania bezpieczeństwa w szkole.
Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Program profilaktyczno-wychowawczy ma odpowiadać na największe wyzwania i ryzyka występujące w danej szkole. Dyrektorzy szkół, uwzględniając specyfikę swojej placówki, mają zapisać w nim szereg zasad zapewniających bezpieczny i harmonijny rozwój uczniów. Mają w nim zostać zapisane wszelkie zajęcia dodatkowe. Program musi zostać zaakceptowany przez rodziców. Resort edukacji przypomina, że to rodzic decyduje o tym, w jakich zajęciach dodatkowych weźmie udział jego dziecko.
Szkoły, tak jak i w poprzednich latach, mają przygotować w uzgodnieniu z Radą Rodziców program profilaktyczno-wychowawczy.
Mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Biorąc pod uwagę te zagrożenia, które w danej placówce występują, mają znaleźć środki zaradcze wobec tych zagrożeń, tych sytuacji i procesów, które w danej szkole występują i z którymi należy w jakiś sposób sobie radzić. Program ma być zatwierdzony przez rodziców. To w kontekście tego, co niektóre samorządy próbują wymyślać, jakieś dodatkowe zajęcia.
Kolejne elementy budowania bezpieczeństwa to gotowe procedury bezpieczeństwa, które będą obligatoryjne. Przeprowadzone zostaną obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły oraz wprowadzony ma zostać monitoring wizyjny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Podnoszenie płacy minimalnej to polityka racjonalna. To część tej polityki, którą chcemy prowadzić i prowadzimy z całą determinacją, mówił w Gdańsku prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Polityk wziął udział w czwartek na Politechnice Gdańskiej w Regionalnej Konwencji Wyborczej Partii Rządzącej. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński nawiązał do najnowszej historii Gdańska, w tym do strajków z roku 1980 i podpisania porozumień sierpniowych.
Prezes PiS stwierdził, że tak jak prawie 40 lat temu celem Solidarności była m.in. poprawa życia zwykłych pracowników, tak i dziś wraca ta kwestia.
W tym kontekście Jarosław Kaczyński przywołał ostatnie zapowiedzi PiS-u dotyczące podnoszenia płacy minimalnej do 3000 zł na koniec 2020 roku i do 4000 zł na koniec 2023 roku.
Ta sprawa stała się przedmiotem sporu. Co więcej, stała się przedmiotem ataku. Ataku tych, którzy stwierdzają, że z różnych powodów, tutaj tych powodów jest bardzo wiele, nie będę ich wymieniał, niekiedy są, można powiedzieć, dosyć szczególnego rodzaju, to jest niedobre, nie do zaakceptowania. To szkodzi. Otóż sądzę, że przypominając sobie tamte porozumienia i tamtą drogę, drogę Solidarności, trzeba powiedzieć jedno. To jest część tej polityki, którą chcemy prowadzić i prowadzimy z całą determinacją. To jest polityka zmierzająca do tego, żeby Polakom się po prostu lepiej żyło, żeby lepiej zarabiali. To jest polityka racjonalna i wpisująca się w taki dużo większy, bardziej długoterminowy plan.
Prezes PiS w swoim wystąpieniu mówił też, że Zjednoczona Prawica odrzuca postkolonialną koncepcję Polski jako kraju taniej siły roboczej. PiS, jak wskazywał, jest partią solidarności społecznej, a to jest też solidarność między pracodawcą a pracobiorcą.
Jarosław Kaczyński zwracał również uwagę na rolę gospodarki morskiej w regionie.
Ponad 3 miliony metrów sześciennych ścieków trafiło do Wisły po awarii kolektorów przesyłających nieczystości do oczyszczalni Czajka.
Bilans, który dotyczy okresu do 10 września, podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Urząd poinformował też, że dotychczas wykonane badania wody z Wisły na terenie Warszawy wykazały, że ścieki negatywnie wpłynęły na jakość wód.
Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka będzie jednym z punktów piątkowego posiedzenia Rady Miasta Warszawy. Poseł Paweł Lisiecki wskazał, że radni PiS będą pytali włodarza stolicy Rafała Trzaskowskiego o przyczyny usterki i pomysł na jej usunięcie.
Wygląda na to, że jest taki chaos, że Rafał Trzaskowski nie wie, co się stało. Nie podaje też jakiegoś terminu usunięcia tej awarii. Rafał Trzaskowski w związku z tym, że most pontonowy nie może być otrzymany poprzez czas zimy, zaproponował, aby rury ze ściekami położyć na moście północnym. To oznaczać będzie, że przynajmniej 4 tygodnie 2 pasy jezdni na moście północnym będą zablokowane, co oznaczać będzie, że będą powstawały utrudnienia komunikacyjne, a to przecież chyba nie o to chodzi, aby utrudniać życie warszawiakom. To pokazuje, że Rafał Trzaskowski nie ma żadnego alternatywnego rozwiązania.
Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło pod koniec sierpnia.
W reakcji na nią premier podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu na moście pontonowym na Wiśle. Instalacja została uruchomiona w poniedziałek.
Politycy PiS-u zorganizowali spacer po Warszawie szlakiem z reprywatyzowanych kamienic. Na trasie, która ukazywała skalę tzw. dzikiej reprywatyzacji, znalazły się adresy, m.in. Mokotowska 62, Krakowskie Przedmieście 83, Noakowskiego 16 czy Łochowska 38.
Przechodząc Śródmieściem, ciężko jest znaleźć okolice, które nie były w zainteresowaniu komisji reprywatyzacyjnej, powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Polityk zwrócił uwagę m.in. na sprawę Łochowskiej 38.
Sprawa Łochowskiej 38 pokazuje bezwład, gigantyczną patologię przy oddawaniu nieruchomości osobom, które już dawno zmarły. Osobom, na których sądy ustanawiały kuratorów, nie sprawdzając, czy są te osoby, czy one żyją, jaki jest ich los, ponieważ liczyła się po prostu reprywatyzacja. Nie liczyli się mieszkańcy, którzy tutaj często od urodzenia zamieszkiwali i dzisiaj są już często leciwymi osobami. Liczył się tylko to, żeby kamienice były oddawane, a następnie, żeby były poddawane różnym czynnościom, które najczęściej skutkowały tym, że mieszkańcy musieli się wyprowadzić.
Komisja podczas dwuletnich prac wydała ponad 100 decyzji, m.in. odszkodowawczych dla poszkodowanych w reprywatyzacji lokatorów.
Sebastian Kaleta wskazał, że władze Warszawy z uporem blokują i zaskarżają do sądu decyzje komisji w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań dla mieszkańców wielu kamienic.
Dlatego na wniosek warszawskich radnych PiS-u w piątek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni chcą doprowadzić do wypłacenia odszkodowań ofiarom reprywatyzacji.
Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Aleksander Nalaskowski, został zawieszony przez uczelnię za felieton o LGBT. Chodzi o tekst pod hasłem Wędrownik Gwałciciele, który ukazał się na łamach tygodnika Sieci.
Profesor Aleksander Nalaskowski skrytykował w nim w mocnych słowach ideologię LGBT oraz marsze organizowane przez te środowiska. Kolegium UMK w odpowiedzi zdecydowało o zawieszeniu go w obowiązkach nauczyciela akademickiego na 3 miesiące.
Rektor uczelni profesor Andrzej Tretyn napisał w uzasadnieniu, że profesor Nalaskowski dopuścił się postępowania niegodnego nauczyciela akademickiego. Uczelnia ma wkrótce rozpocząć względem niego postępowanie dyscyplinarne.
Wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że będzie monitorował sprawę. Wskazał, że decyzja UMK jest kontrowersyjna.
Dlatego, że rzeczywiście można w przestrzeni publicznej spotkać wiele wypowiedzi przedstawicieli świata akademickiego, które są sformułowane w dużo ostrzejszy sposób niż słowa pana profesora Nalaskowskiego, chociażby liczne wypowiedzi pana profesora Hartmana. I ja uważam, że w imię konstytucyjnej zasady wolności słowa żadne represje nie powinny obejmować profesora Hartmana, ale tym samym też żadne represje nie powinny obejmować pana profesora Nalaskowskiego. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, ono jest dwuinstancyjne. Pan profesor Nalaskowski może się odwołać do rzecznika dyscyplinarnego działającego przy Ministerstwie Nauki. Na pewno ja sam będę tę sprawę uważnie monitorował.
Profesor Aleksander Nalaskowski kieruje na UMK Katedrą Edukacji Dziecka.
Ataki na polski kościół są niesprawiedliwe. Stoi za nimi jakaś przestępcza siła, która chce ponownie zniszczyć tożsamość całego narodu, który ma swe korzenie w kościele i wierze katolickiej. Wskazał ksiądz kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Ksiądz kardynał w rozmowie z telewizją Trwam był pytany o ataki na kościół katolicki w naszym kraju, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary ocenił, że stoją za tym siły podobne do tych, które doprowadziły do rozbioru naszego kraju w XVIII wieku lub te, które paktowały ze Stalinem, by Polskę wymazać.
Z tych właśnie krajów przychodzi przekonanie, że należy teraz Polskę przestawić na tory ideologii LGBT i rozsiewać nieprawdę. To właśnie z tych krajów pochodzi ta krytyka. Nie można w tak instrumentalny sposób traktować całego narodu i stawiać go pod pręgierzem. Mam nadzieję, że Polacy rozumieją, że chodzi o ich własne istnienie.
Ksiądz kardynał zaznaczył, że Polska nie jest tylko jakimś terytorium, na którym mieszkają ludzie, ale to kultura i dojrzała wspólnota, która należy do rodziny narodów Europy.
Podkreślił, że ta wspólnota nie może być nigdy jakimś przedmiotem, ale jest podmiotem w życiu państwowym i kościelnym.
Ponad 4000 osób zgłosiło się już do udziału w akcji Modlitwa i Post w intencji wyborów. Są wśród nich zarówno Polacy mieszkający w kraju, jak i poza jego granicami.
Inicjatywę zainaugurowano w minioną niedzielę w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu.
Aby wziąć w niej udział, należy w wybranym przez siebie dniu do 13 października, kiedy są wybory, podjąć post o chlebie i wodzie w intencji głosowania. Warto również tego dnia wziąć udział we mszy świętej i przyjąć komunię świętą.
Kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz wskazuje, że cały czas napływają zgłoszenia od chętnych do włączenia się w tę inicjatywę.
Bardzo się cieszę, bo już ponad 4000 zgłasza się tutaj do nas, do sanktuarium. 4000 Polaków mieszkających oczywiście w Polsce, ale też duża część Polaków z zagranicy też do nas tutaj dzwoni przez stronę internetową. Zgłasza swoją inicjatywę, że chcą podjąć ten wyjątkowy dzień postu o chlebie i wodzie w intencji właśnie ojczyzny. Cały czas odbieramy kolejne telefony, ufamy, że wciąż będą się zgłaszać nowi kandydaci do tej inicjatywy Polaków. Bo wierzą, że ten czas, który nadchodzi dla Polaków, jest czasem bardzo wyjątkowym.
Swój udział w akcji można zgłosić telefonicznie pod numerem 693 168 247 lub mailowo na adres sanktuarium@radiomaria.pl. Podobna akcja została przeprowadzona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wtedy zgłosiło się ponad 10 tysięcy osób.
Przywódca Al-Kaidy Ayman al-Zawahiri wezwał muzułmanów do atakowania celów amerykańskich, europejskich, izraelskich i rosyjskich.
przemówieniu z okazji 18. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w USA, Zawahiri w nagraniu wideo skrytykował również tzw. wycofujących się z dżihadu.
Odniósł się tu do byłych dżihadystów, którzy zmienili swoje poglądy w więzieniu i nazwali ataki z 11 września niedopuszczalnymi, ponieważ zginęli w nich niewinni cywile.
W środę przypadała 18. rocznica zamachów 2001 roku, gdy zaatakowane zostały wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku oraz budynek Pentagonu w Waszyngtonie. W zamachach przeprowadzonych przez Al-Kaidę zginęło blisko 3000 osób.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.